Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Drugiego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy świętemu Janowi z Awili, który, jak zapowiedział papież w Madrycie, już niebawem zostanie nowym doktorem Kościoła. A na wstępie aktualności watykańskie. Świadectwo Kościoła we współczesnym świecie to temat niezwykle doniosły, będący także przedmiotem trosk i modlitw papieża. Zapewnił o tym sam Benedykt XVI w liście do kardynała Kurta Kocha z okazji ekumenicznego sympozjum na ten temat, jakie odbywa się w tych dniach w Salonikach w Grecji. Przewodniczący papiejskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan patronuje spotkaniu, które zorganizowały wspólnie Franciszkański Instytut Duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antoniana w Rzymie oraz Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.
Ojciec Święty zaznacza, że Kościół nigdy nie zaprzestał głoszenia zbawczej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj jednak dzieło to wymaga odnowy, zwłaszcza w obliczu szerzącej się sekularyzacji oraz sprzecznych postaw ludzkich. Benedykt XVI zwraca uwagę, że społeczny i kulturowy kontekst stawia przed katolikami i prawosławnymi te same wyzwania. Wzajemne poznanie naszych tradycji oraz szczera przyjaźń już same w sobie stanowią wkład w sprawę jedności chrześcijan, pisze papież, przypominając zarazem słowa Pawła VI o ewangelizacyjnej roli zgody i jedności wśród uczniów Chrystusa. Dla odnowy głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie potrzeba ewangelizatorów, których ożywiałaby ta sama apostolska gorliwość, co świętego Pawła, który jako pierwszy głosił w Salonikach Ewangelię, czytamy w papieskim liście do kardynała Kurta Kocha.
Świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli. Ta parafraza słynnej wypowiedzi Pawła VI stała się hasłem posoborowego Kościoła. Było ono zobowiązaniem do autentyzmu wiary, przeniknięcia nią całego naszego życia, aby ono samo, niemal bez słów, przemawiało do naszych współczesnych, głosiło im Ewangelię. Niekiedy jednak słowa papieża Montiniego interpretowano opacznie, jako alibi czy wręcz zachętę do wstrzemięźliwości w nauczaniu Ewangelii. Moje pokolenie nie wywiązało się z obowiązku ewangelizacji, przyznał ostatnio Benedykt XVI w czasie spotkania ze swymi dawnymi studentami. Dla dzisiejszej młodzieży Paweł VI i jego świat to już czasy archaiczne. Kiedy w połowie sierpnia 2 miliony młodych zalało Madryt, szukali tam przede wszystkim nauczycieli. Benedykt XVI dobrze rozumiał to pragnienie. I to również dlatego w tym kontekście zapowiedział, że już niebawem ogłosi kolejnego doktora, czyli nauczyciela Kościoła. Zostanie nim święty Jan z Awili. Ta ostatnia wiadomość wzbudziła niemałe zamieszanie. Nowy doktor Kościoła to bowiem postać stosunkowo mało znana. Media najczęściej myliły go ze świętym Janem od Krzyża, a nawet kościelni eksperci często nie byli w stanie powiedzieć więcej, niż zawierała krótka nota biograficzna na Wikipedii. Dziś, już po zakończeniu madryckiego spotkania, warto powrócić do tej postaci. Doktor Kościoła to bowiem niepośmiertne wyróżnienie, lecz wskazówka i wzór, jaki papież daje wiernym, kapłanom i teologom. Święty Jan z Awili to postać bardzo osobliwa, zwłaszcza jak na doktora Kościoła. Nie zostawił bowiem po sobie ogromnej spuścizny teologicznej, ani nie wypracował własnej doktryny czy duchowości, jak inne wielkie postaci, które noszą ten tytuł. Badacze nielicznych pism, które dochowały się do naszych czasów, wskazują na jego eklektyzm i liczne zapożyczenia z Tomasza Kempisa, którego tłumaczył na język hiszpański, czy z Erasma z Rotterdamu, który był wówczas w modzie na uczęszczanych przez niego uniwersytetach. Tym niemniej Jan z Awili był nauczycielem. Przejawiało się to nie w oryginalnej doktrynie, lecz w niezwykłej umiejętności przemawiania do ludzkiego serca. To właśnie jego niewyszukane słowa nawróciły świętego Jana Bożego, założyciela Bonifratrów, czy świętego Franciszka Borgiasza, który z hiszpańskiego księcia stał się jezuitą i trzecim po świętym Ignacym generałem zakonu. Z duchowych rad awilskiego kapłana korzystali wielcy reformatorzy ówczesnego kościoła, wspomniany już założyciel Towarzystwa Jezusowego, święta Teresa z Awilli i święty Jan od Krzyża. Nade wszystko jednak nauczanie świętego Jana z Awilli przejawiało się jego w głównej życiowej misji. W kaznodziejstwie, rekolekcjach i katechizowaniu prostego ludu południowej Hiszpanii. W tym sensie był on doktorem Kościoła i tak też sam rozumiał powołanie kościelnych nauczycieli. Świadczy o tym fakt, że sprzeciwiał się nadawaniu tytułów akademickich kapłanom, którzy nie mieli doświadczenia duszpasterskiego, więcej, którzy nie zaprawili się w nauczaniu prostego ludu hiszpańskiej prowincji. Takiego kapłana Benedykt XVI postanowił ogłosić doktorem Kościoła. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tej postaci. Kim był ten hiszpański kaznodzieja? Urodził się w Almodóvar del Campo w południowej Hiszpanii 6 stycznia 1499 roku albo o rok później. Rodzice byli dość zamożni, należała do nich między innymi kopalnia srebra. Matka wywodziła się ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Jej głównym atrybutem była czystość etniczna, to znaczy fakt, że w czasach dziejowych burz i zawieruch rodzina nie spowinowaciła się z Żydami czy Maurami. Ojciec świętego, Alonso z Awilli, był natomiast tak zwanym chrześcijaninem świeżej daty, to znaczy pochodził z rodziny żydowskiej, która przyjęła Ewangelię. Żydowskie pochodzenie ojca bardzo wyraźnie naznaczy życie świętego Jana, czy wręcz zadecyduje o jego losach. To bowiem właśnie jako Żyd został prawdopodobnie usunięty z uniwersytetu. Złe pochodzenie przekreśli nawet jego misjonarskie aspiracje i w końcu utrudni wstąpienie do zakonu jezuitów. Co ciekawe, tak zwani nowi chrześcijanie, zatem świezi konwertyci z judaizmu i islamu w dobie ostatecznej rekonkwisty Hiszpanii, stali się też głównymi adresatami jego misji i nauczania. Powróćmy jednak do życiorysu świętego Jana z Awilli. W 1513 roku zaczął studiować prawo na Uniwersytecie w Salamance. Studiów tych nie ukończył. Po 4 latach powrócił do domu zamożnych rodziców. Dlaczego? Nie wiadomo. Wyrzucenie z uczelni z powodu żydowskiego pochodzenia to jedna z hipotez. Nie znajduje ona jednak żadnego potwierdzenia w źródłach. Pewne jest natomiast, że 3-letni pobyt w domu rodzinnym to okres, w którym Jan odkrywa swoje powołanie. Wiemy, że w tym czasie spróbował on również życia zakonnego. Nie wiadomo jednak, w jakim zakonie i jak długo trwało to doświadczenie. W 1520 roku wznowił studia, tym razem już z myślą o kapłaństwie. Zapisał się zatem na nauki wyzwolone oraz teologię na Uniwersytecie w Alcali. Uczelnia ta była wówczas pod silnym wpływem myśli Erasma z Rotterdamu. W 1526 roku przyjął święcenia kapłańskie. W czasie studiów stracił oboje rodziców, dziedzicząc po nich spory majątek. Pieniądze uzyskane z jego sprzedaży częściowo rozdał ubogim. Resztę postanowił przeznaczyć na misyjną wyprawę do Meksyku. Z myślą o podróży udał się do Sewilli. Czekając tam na zaokrętowanie, dał się poznać jako wybitny kaznodzieja. Miejscowy arcybiskup Alonso Manrique postanowił pozyskać go dla swej diecezji. Nie było to łatwe, ale metropolita Sewilli użył wszelkich możliwych środków. Przypuszcza się, że wykorzystał tu również żydowskie pochodzenie świętego Jana. Chętni do szukania przygód w Indiach, poddawani byli bowiem surowej selekcji, która z góry wykluczała chrześcijan świeżej daty. Awilski kaznodzieja musiał zatem dać za wygraną i zrezygnować ze swych misyjnych marzeń. W ten sposób stał się apostołem Andaluzji, południowego regionu Hiszpanii, który jako ostatni, dopiero pod koniec poprzedniego wieku, został odzyskany z rąk muzułmanów. W istocie w dużej mierze był to teren misyjny. Pod nowym panowaniem katolickich monarchów wielu Żydów i muzułmanów pośpiesznie przyjmowało chrzest. Ich chrześcijańska wiara pozostawiała jednak wiele do życzenia. To właśnie przede wszystkim do nich, do swych pobratymców, został posłany apostoł Andaluzji. Święty Jan odniósł wśród nich wielki sukces, choć metody, które stosował, były bardzo proste, wręcz klasyczne. Dzieci uczył katechizmu, dorosłych zapoznawał z Pismem Świętym i pokazywał im, czym jest medytacja. Nade wszystko zaś długo przesiadywał w konfesjonale. Dość szybko wokół gorliwego kaznodziei zgromadziła się grupa księży diecezjalnych, którzy chcieli brać z niego przykład. Było to życie bardzo surowe, poświęcone modlitwie, studium i duszpasterstwu. Święty Jan żył w ubóstwie. Za swą posługę nigdy nie brał wynagrodzenia. Zadowalał się gościną, którą proponowali mu wierni, szczelnie wypełniający kościoły i place, na których głosił kazania. Radykalizm życia i nauczania Jana z Avili wzbudziły podejrzenia inkwizycji. Dla Kościoła był to okres wielkiego zamętu. Z jednej strony rodziły się zdrowe nurty odnowy, których uosobieniem byli choćby święty Ignacy czy Teresa z Avili. Z drugiej strony pojawiła się herezja Marcina Lutra, która znajdowała sympatyków również na Półwyspie Iberyjskim. Jak zawsze w takich okolicznościach nie brakowało też postaw sekciarskich. Wszystko to sprawiało, że hiszpańska inkwizycja stała się bardzo podejrzliwa. W 1531 roku zainteresowała się również działalnością świętego Jana. Po wstępnym procesie informacyjnym zapadła decyzja o aresztowaniu kaznodziei. W więzieniu spędził co najmniej rok. Z perspektywy czasu okazało się, że czas uwięzienia był dla Jana bardzo ważny i płodny. To właśnie za kratami dokończył swe główne dzieło duchowe Posłuchaj, córko. Przełożył też na język hiszpański słynne dzieło Tomasza Akempisa o naśladowaniu Chrystusa. To również w więzieniu doszedł do nowego zrozumienia tajemnicy odkupienia. W 1533 roku odzyskał wolność i został w pełni oczyszczony z zarzutów. Przyjaciele i uczniowie przygotowali mu w Sewilli huczne powitanie. Od swego mistrza nie usłyszeli jednak ani słowa skargi. Od tego czasu Jan z Avili coraz częściej zaczął zaglądać do Grenady. To właśnie tam usłyszał jego kazanie pewien portugalski awanturnik, João Cidade. Gdyby Pan nie zszedł na dół, co stałoby się z nami? Pozostalibyśmy z naszymi słabościami. Gdyby Pan nie zrezygnował ze swego majestatu i nie przywdział szaty człowieczeństwa naszego, by nas obmyć, ludzie pozostaliby nadal swej nędzy i sromocie. Gdyby Józef nie udał się do Egiptu, z głodu pomarliby jego bracia. Gdyby Pan nie ukazał się Mojżeszowi w krzaku gorejącym, Izraelici nadal pozostawaliby w niewoli Faraona. Lecz Pan zszedł na dół, dlatego łatwy mają przystęp do Niego chromi, niewidomi, chorzy. Ale gdyby tak nie zszedł, co by się stało? Z nieprzyjścia naszego Pana wiele szkód by wynikało. Co jednak powiemy o tych, którzy wiedzą, że przyszedł, by przywracać zdrowie chromym, wzrok niewidomym, sprawność chromym, życie umarłym? Sami będąc chromymi, niewidomymi, chorymi czy umarłymi, nie przychodzą do Pana, nie chcą uleczenia. Jak określić tych ludzi? A co sądzić o chorych, którzy widzą Chrystusa, rozdzielającego tyle łaski, dokonującego tyle cudów, będąc sami chorzy, nie chcą dotknąć Chrystusa, nie chcą uzdrowienia. Nie chcą uzdrowienia, powiemy, wolą własną słabość. A co byśmy powiedzieli o jeńcu w niewoli tureckiej, za którego wypłacono okup, a który nie chciałby wyjść na wolność? Zbyt ukochał więzienie, powiemy, zbyt mocno przywiązał się do swego Pana. Tak, taka właśnie jest prawda, a nie inna. Z tego również powodu, zdradziwszy Chrystusa, wybawcę twojego, nie interesujesz się nim, bo bardziej ukochałeś niewolę i grzech, chociaż wiesz, że Chrystus przyszedł, by zgładzić grzech. Kochasz bardziej grzech niż Chrystusa. Bardziej kochasz szatana, który uczynił z ciebie swego więźnia, niż Chrystusa, który przyszedł cię wyzwolić. Popatrz, jakiej zdrady się dopuszczasz. Pod wpływem tych słów João Cidade postanowił zmienić swoje życie. Z poszukiwacza przygód stał się opiekunem chorych i potrzebujących. Do historii przejdzie jako święty Jan Boży, założyciel zakonu szpitalnego Bonifratrów. Z rady i z pomocy świętego Jana Zawili będzie korzystał jeszcze nie raz. To właśnie on wyciągnął go ze szpitala psychiatrycznego, w którym zamknięto go zaraz po nawróceniu, sądząc, że portugalski awanturnik po prostu postradał zmysły. W podobny sposób dwa lata później awilski kaznodzieja nawrócił też świętego Franciszka Borgiasza. Wicekról Katalonii usłyszał jego kazanie na pogrzebie cesarzowej Izabeli, żony Karola V. Po jego wysłuchaniu porzucił świeckie zaszczyty i wstąpił do jezuitów. W tym czasie w ramach swych apostolskich podróży po Andaluzji Jan Zawili zakłada szkoły dla dzieci i kolegia dla studentów oraz przyszłych kapłanów. To również on miał decydujący wpływ na kształtowanie się nowo utworzonego Uniwersytetu w Granadzie. Jego doświadczenia na tym polu będą wielką inspiracją dla rodzącego się w tej samej epoce zakonu jezuitów. Bardzo szybko, jak już wspomnieliśmy, wokół świętego kaznodziei zaczęli się gromadzić inni kapłani diecezjalni, zainspirowani jego przykładem. Jan Zawili nie chciał założyć nowego zakonu. Kilkakrotnie odmawiał też przyjęcia biskupstwa, nawet kardynalatu. Współpracujących z nim kapłanów łączyła więź kierownictwa duchowego oraz wspólne ideały. Wielu swoim uczniom polecił wstąpić do jezuitów. Sam też się nad tym przez jakiś czas zastanawiał. Pragnął tego również sam święty Ignacy Loyola, który obiecał mu wszelkie niezbędne dyspensy. Te zaś były potrzebne, bo formalnie rzecz biorąc, aby wstąpić do jezuitów, święty Jan był już za stary, zbyt schorowany i miał za sobą przeszłość w innym zakonie. Pewnym utrudnieniem mogło być również jego żydowskie pochodzenie. Ostatecznie jezuitą nie został. Niezbyt dobrze rozumiał się podobno z ówczesnym prowincjałem w Andaluzji, który również odznaczał się wyraźnym charakterem. U jezuitów apostoł Andaluzji skończy dopiero po śmierci, kiedy zostanie pochowany w jezuickim kościele w Montilni. Z wieloma jezuitami, w tym ze świętym Ignacym czy ze wspomnianym już świętym Franciszkiem Borgiaszem, będzie go łączyła żywa przyjaźń. Świadczy o niej choćby śmiałość, z jaką święty Jan napominał pierwszych jezuitów, domagając się od nich, by rzeczywiście czynili to, do czego ich Bóg powołał. Sam święty Ignacy nigdy nie wahał się prosić apostoła Andaluzji o radę, czy nawet o protekcję. Wiedział, że zawsze na niego może liczyć. Odsyłając swych najwierniejszych uczniów do jezuitów, święty Jan przekreślił też tym samym przyszłość własnej szkoły duchowości. Co więcej, ci, którzy do jezuitów nie wstąpili, sami skończyli zazwyczaj nie najlepiej. Wielu z nich brakowało potem mądrości i umiarkowania mistrza, przez co stali się łatwym łupem podejrzliwej inkwizycji. Ich sytuacja była też o tyle trudna, że sami, tak jak ich mistrz, wywodzili się nierzadko z chrześcijan świeżej daty. Ostatnie lata życia świętego Jana były naznaczone chorobą. Wiele w tym czasie korespondował, między innymi ze świętą Teresą Zawili. W tym też czasie napisał uwagi dla ojców Soboru Trydenckiego. Zmarł 10 maja 1569 roku. Płaczę, bo Kościół utracił wielką kolumnę, powiedziała na wieść o śmierci świętego Jana Teresa z Awilli. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.